Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak przedpołudnie, kochani? Dobrze? Udało się gdzieś przyspacerować troszeczkę? Pogoda była chyba fajna, chyba dobra.
W szopce?
Do szopy, hej pasterze. Dokładnie. Ja pewnie, jak to się spodziewałem, albo jak to jest w normie, miałem dość trudny czas z moimi uczniami, ale to już jest tak wpisane gdzieś w świadomość, w mentalność, że jeśli Boże rzeczy mają się dziać, to wiadomo, że musi być trudno. To wiadomo, że musi być trudno i zło atakuje albo przed, no w trakcie też trzeba być czujnym, wiadomo. Ale duży jest atak przed, żeby nie dopuścić do Bożego dzieła, żeby wybić człowieka z takiego wewnętrznego pokoju, kontaktu z Panem Bogiem. Albo zło atakuje po, dlatego uważajcie, jak wyjedziecie, bo to jest takie też rozprężenie. Z jednej strony tutaj odpoczywamy, bo zieleń, piękna pogoda, możliwość spaceru, jutro pewnie też, tylko że po południu, tak? Chyba tak, no. Więc na pewno to też będzie wypoczynek i Bogu niech będą dzięki, bo to też jest nam potrzebne. Ale swego rodzaju zmęczenie z powodu intensywności ćwiczeń duchownych, powiem tak po ignacjańsku, też będzie. Jest taka pokusa jakby odpuszczenia sobie. Zwłaszcza po dzisiejszej nocy, gdzie mamy czuwać. I to są takie momenty, w których łapię. Nie chodzi o to, żeby się go obawiać, tylko chodzi o to, żeby mieć czujne serce. I nie dać sobie wykraść różnych rzeczy, które Pan Bóg ma, które Pan Bóg ma dla nas. Dzisiaj jest piękny dzień, bo pod wieloma względami jest piękny dzień. Po pierwsze jest piękny, dlatego że wstaliśmy. Więc jak tylko otworzę oczy, bardzo lubię to mówić, więc będzie wiele powtórek, więc kto mnie zna, to niestety jest skazany na repetycję mater studiorum, czyli powtarzanie jest mamą nauki. Zapewne wiecie, no dzisiaj ucznie zaczęliście od jakiego wersetu? Była ucznia? Była. Święto nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Od jakiego wersetu, od jakich słów zaczyna się ucznia? Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Ale gdyby to była jeszcze bardziej rańsza modlitwa i pierwsza, to od czego się zaczyna? Jakiego? Jaki jest refren? A usta moje będą głosić Twoją chwałę. I to nam wkłada Kościół jako pierwsze odezwanie się w ciągu dnia. Czyli co mam zrobić po przebudzeniu? Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Pierwsze, co mam zrobić? Dokładnie. I to nie jest zaproszenie, to znaczy to też jest zaproszenie, ale Kościół tę modlitwę daje, psalm wezwania, jako swego rodzaju zobowiązanie, zwłaszcza w zgromadzeniach zakonnych, kapłanom do odmawiania liturgii godzin, ale oczywiście jak się otwiera liturgię godzin, to tam na początku jest napisane nie modlitwa księży czy zgromadzeń zakonnych, tylko codzienna modlitwa ludu Bożego, Kościoła. A więc nawet jeżeli nie mam tych tekstów codziennych, chociaż dzisiaj możemy je mieć, co za problem, aplikacja Pismo Święte na komórkę, każdy może mieć, byleby dostęp do internetu był. I Kościół nam wkłada te właśnie słowa. To nie jest dzieło przypadku słów, kochani drodzy, że to Kościół nam wkłada. Tak powinniśmy zaczynać dzień. Piękny jak dzisiejszy, czy słota i pada, i chłód jak to w maju było. Bo zimno było. Czy dni suszy i posuchy, do tego stopnia, że modliliśmy się z moimi kochanymi rolnikami o deszcz, Jak widać, dobrze się modliliśmy. Czy też już kolejny dzień, którym jest chłód i przydałoby się więcej słońca, prawda? Każdy dzień. Każdy dzień. Ja zwykłem mówić, jak ktoś mówi, ale dzisiaj taka... Dzisiaj nie ma pogody. Ja mówię, jak to nie ma pogody? Zawsze jest pogoda. Nie zawsze taka, jak nam pasuje. Ale zawsze jest. Natomiast ta pieśń Daniela, którą się śpiewa w uroczystości i święta, dzisiaj też była pieśń Daniela, prawda? Kiedy mamy błogosławić Pana? Czym mamy błogosławić Pana? Jak jest deszcz, jak jest słońce, jak jest chłód, jak jest gorąc, jak jest ciepło. W każdym czasie. Bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, że jesteśmy wezwani do tego, żeby zanosić ofiarę uwielbienia. Ofiarę uwielbienia. A ofiara, to jest ofiara, to jest coś, co składa się na ołtarzu, coś, co jest całopalne często, czyli cali musimy się w tym spalić. Czasami są ofiary biesiadne, czyli częściowo się spala, a częściowo korzysta. Nie? Tym się karmi. Ale czy to jest biesiadna, czy ofiarna, czy całopalna, to już od Pana Boga zależy. Czasami jest takie uwielbienie, że cały czas trzeba się zapierać samego siebie i złożyć siebie na ołtarzu. Złożyć ofiarę uwielbienia, owoc naszych warg, oddających chwałę Panu Bogu. Niezależnie od tego, co w naszym życiu się dzieje jest. Niedawno był cudowny, piękny tekst, niesamowity, jak to Paweł i Sylas zostali wtrąceni do wewnętrznego więzienia, do wewnętrznego lochu. Nie zewnętrznego, tego najbardziej w środku, z którego nie ma już w ogóle wyjścia i ucieczki. Więcej, zostali zakuci w dyby. Czy kajdany raczej, no nie? No i dobrze pamiętamy, co Paweł i Sylas robili. Modlili się o północy, śpiewali hymny. Oczywiście się modlili, ale modlili się uwielbieniem, śpiewając hymny Bogu, a wszyscy więźniowie się przysłuchiwali. Wiadomo, zadrżały fundamenty więzienia, zatrzęsła się ziemia, z wszystkich opadły kajdany i drzwi się pootwierały. No i oczywiście, co strażnik, dozorca więzienny chciał zrobić? Jak zobaczył, co się dzieje, myślał, że nikogo nie ma i chciał się zabić. Na to święty Paweł wypowiada cudowne słowa. Wyobraźcie sobie dzisiaj taką sytuację w więzieniu. Nie czyń sobie krzywdy, bo jesteśmy tu wszyscy. Nikt nie uciekł. Nikt nie uciekł. I teraz ten, który był dozorcą więzienia, ja nie wiem, na jakich to zasadach funkcjonuje, ale przypadł do stóp Pawłowi i Sylasowi. Pan, mówię, mężowie Boży, co ja mam robić? Co ja mam robić? Jaka jest droga zbawienia? Słuchajcie, on ich zaprowadził do swojego domu, obmył im nogi, przygotował im ucztę, ugościł ich, strażnik więzienia. Dlaczego o tym mówię? Bo to stwarza taką rzeczywistość duchową, potrafi stworzyć w tym czasie, kiedy oczywiście Bóg wybiera i ma w swoim przewidzeniu takie rzeczy, takie wydarzenia, to tworzy rzeczywistość uwielbienia. Jestem przekonany, że w dzisiejszym świecie, kiedy piekło próbuje się z ogromną siłą i mocą rozprzestrzeniać, i kiedy ludzie są, no posuwają się nawet w naszej kochanej ojczyźnie, no do strasznie szyderczych rzeczy. Te rzeczy związane z obrazem Matki Bożej, z tą monstrancją, w której niekoniecznie hostia, tylko co innego. No do okrutnych rzeczy, perfidnych, obrzydliwych się posuwają. Wściekłość od razu ludzie ogarnia, jak tylko słyszą pewne rzeczy. Wczoraj słuchałem księdza Remigiusza Recława i on mówił taki odcineczek nagrał, Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi, dlaczego nie będę przepraszał za pedofilię. nagrał 200 odcinek, w którym wytłumaczył tę rzeczywistość pokornie. A w tym ostatnim odcinku powiedział, był odczytany list. Kościół w osobach swoich przełożonych przeprosił, czyni pokutę. Pewnie jeszcze w wielu wymiarach musi to uczynić. W sensie oddania rzeczywistości i sprawiedliwości tych, którzy te czyny i grzechy popełnili. Natomiast on nie będzie przepraszał za innych. On będzie czynił za nich pokutę. Bo to jest w praktyce Kościoła. Zresztą Kościół za wszystkich czyni pokutę. Ale nie będzie konkretnie za nich przepraszał. Oni muszą podnieść swoją odpowiedzialność. Ale dlaczego o tym mówię? Bo mówię, ile miał komentarzy pod spodem, kim on jest, jak został wyzwany, że jak tylko się w koloradce czy w sutannie na mieście pojawi publicznie, to raz na jakiś tam czas usłyszy takie czynne epitety, a w komentarzach pod tymi swoimi Q&A, no to niewybrednej treści. I mówię, i o to między innymi chodziło. Teraz miejmy świadomość, że nie tylko księżom, kapłanom się oberwie, całemu Kościołowi się oberwie, każdemu wierzącemu się oberwie. I to będzie zupełnie bez przemyślenia. To będą emocje, za którymi stoi konkretna rzeczywistość duchowa. Ale, kochani, pragnę powtórzyć to słowo, które wczoraj już padło. Gdzie rozprzestrzenił się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. I cudowniejsze jest dzieło odkupienia. Dlatego chrześcijanin patrzący w perspektywie trudnych zdarzeń i wydarzeń patrzy oczami wiary. Tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy i dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Czyli widzę jedno, a oczami wiary sięgam dalej. Tylko jak mogę oczami wiary sięgnąć dalej? Bo nie wiem, czy wiecie, ale oprócz zmysłów tych takich zwykłych, które mamy normalnie, my mamy też zmysły duchowe. Lubię to mówić, więc jeśli to jest repetycja, to wybaczcie. Czy jesteście w stanie w myślach wypowiedzieć swoje imię? Dlatego też w myślach jesteście w stanie usłyszeć różne rzeczy. Dalej, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić głowę słonia? Zamknijcie oczy i wyobrażajcie sobie. Proszę, nie, ja mówię całkiem na poważnie. Zamknijcie sobie i tak sobie wyobraźcie głowę słonia. Trąba, uszy, kły, oczka małe. I tak zobaczcie ten obraz, zobaczcie. Udało się? Dobra, otwórzcie oczy i spróbujcie przy otwartych oczach mieć ten obraz słonia, czyli patrzeć, a jednocześnie wyobraźnie próbować mieć ten obraz słonia. Oczywiście on nie będzie taki wyraźny jak przy zamkniętych oczach, ale jest czy nie? Można. W ten sposób można patrzeć duchowo. W ten sposób to są nasze zmysły wewnętrzne. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest ta sfera i dziedzina, w którą mamy wejść w taki nieustanny kontakt z Panem Bogiem. W nieustanne chodzenie w Duchu Świętym. Ja jak jechałem na ostatnie spotkanie na Oporowie modlitewne, mówię, Panie Jezu, no wiesz, że te korki, nie korki, no, trudno się dostać, wydostać z Wrocławia. Tam remontują za tymi bramkami, prawda, przejazd, więc już były kortki, obojętnie, czy na wjeździe, czy na wyjeździe, to już tam stałem przed żurawiną z mojej strony jadąc. Mówię, Ty, Panie Boże, wiesz, że już przyjadę po początku spotkania, ale jeśli chcesz, modliliśmy się liturgią godzin, uwielbialiśmy Pana Boga i modliłem się. I słuchajcie, jadę, no nie mogę jechać zamkniętymi oczami. Wiadomo, były kiedyś takie porady dla świeżo nawróconego kierowcy, który brał udział w seminarium odnowy w Duchu Świętym. Jak jedziesz i kierujesz samochodem, to nie podnoś rąk do góry. Jak jedziesz autem i uwielbiasz Pana Boga, to miej oczy zawsze otwarte, nie zamknięte, no nie? Więc wiadomo, no, jechałem, oczy otwarte i mówię, Panie, przemów do mnie, jeśli chcesz. I słuchajcie, widziałem zarys gór, wyraźny zarys gór. Ja nie widziałem, co będzie planowane na spotkaniu, co diakonia wcześniej wymodliła. Oczywiście oni najczęściej wymadlają to, że mają słuchać Ducha Świętego w czasie spotkania. Także trochę prościej niż wcześniej było. Czyli mówiąc, idziemy tak na żywioł, na żywca, ale to nie jest na żywioł do końca, dlatego że to spotkanie rozeznające jest. I mówimy, Panie Boże, jeśli chcesz coś powiedzieć, to powiedz, jesteśmy na to otwarci. Ale często jest tak, że jest mało albo nic. Nie nic w znaczeniu, że Pana Boga nie było, tylko nic w znaczeniu, widocznie mamy cały czas czuwać i słuchać w trakcie. Być czujnymi. Widziałem te góry. Mówię, dobrze. I tak był jeden czy drugi motyw, żeby podejść. I jak to, wiecie, wprawny, doświadczony człowiek, który prowadził już niejedno spotkanie modlitewne, oczywiście znowuż miał Pietra, bo to jak przyjdzie jakieś Boże objawienie, słowo, to zawsze przyjdzie komentarz do tego do głowy. Nie wiem, czy tak macie. A po co? A może nie? A to takie proste, a to takie zwykłe, a to nic nadzwyczajnego, a może to moje? Nie wiem, czy tak macie. No i tak sobie stoję uparcie i nie wychodzę. I za chwilę wychodzą inne osoby i okazuje się, że było tak dużo intencji podanych na Facebooka, na te wszystkie takie, ten czas, kiedy ludzie przysłali intencje nam do modlitwy, że zrodził się pomysł, słuchajcie, to podejmiemy nocne czuwanie. I z piątku na sobotę wpisywaliśmy się na konkretne godziny w naszych domach. Oczywiście nie tylko jedną godzinę. Ja z moimi kanymi parafiankami wróciłem i dwie godziny. Od 12 do 2 w naszym oratorium. Później podwoziłem do domu. Nie? I rzeczywiście godzinę, niektórzy o wiele więcej niż godzinę. Tam dawaliśmy sobie internetowo znać słowa, które nam Pan Bóg kładł na serce, tak żeby mieć tą świadomość, też jesteśmy w jedności, nie sami. I główny motyw tej modlitwy wieczornej to było to, żeby góry przenosić. Żeby góry przenosić. Jak Ola wyszła i zaczęła mówić o tym, że Pan Bóg nas powołuje do tego, żeby góry przenosić, żeby mieć taką wiarę, jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przesuń się, aby to zrobiła, tej morwie przesadź się, aby się przesadziła. I tej nocy mieliśmy to robić. I już mówię, no to jestem w domu, to już wiem, dlaczego te góry. I wyszedłem i z jeszcze jednym potwierdzeniem, nie wiedząc, co wymodlili, co Pan Bóg złożył w serce, niezależnie jadąc, obraz. Czyli wiemy, że jak w jedności Pan Bóg daje takie prowadzenie i z tego wychodzi jeden obraz, to znaczy, że za tym trzeba iść, że to jest zgodne z wolą Pana Boga. I autentycznie jechałem, kierowałem autem i widziałem góry. Nie to, że ślężę po lewej stronie, ale góry przed sobą. Tak jak ta głowa słonia przy otwartych oczach. Panie, pokaż. I za chwilę był jasny, konkretny obraz gór. I chodzi o to, byśmy prosili Pana Jezusa i mieli taką odwagę, żeby nauczyć się chodzić w Duchu Świętym, słuchając słów. Bo Bóg chce dzisiaj szczególnie namaszczać mocą swoją, swojego Ducha. Chce, żebyśmy chodzili w takiej świadomości, często odczuciu, chociaż czasami w walce duchowej, a czasami częściej w walce duchowej, ale w tej świadomości, że jesteśmy w Bożej obecności. Żebyśmy byli w Nim zanurzeni. Wiecie, jak święty Paweł mówił na Areopagu, to też było niedawne czytanie, jak w Atenach głosił słuchającym. Pobożni jesteście, widziałem ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu, ja wam chcę powiedzieć o tym, co czcicie, nie znając. Bo jak powiedzieli tam niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu, prawda? Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Słuchajcie, nie ma chwili, w której Boga by nie było z nami. Nie ma chwili. Problem jest z naszej strony. Żebyśmy mieli tę świadomość i żebyśmy aktem wiary sięgali do tej rzeczywistości, niezależnie od tego, w jakim stanie jesteśmy. Ja zwykłem tak mówić, że Bóg nie może być daleko od nas. To my możemy być daleko od Boga. Ale nawet wtedy, kiedy my jesteśmy daleko od Niego, to On nie jest daleko od nas. Wiemy, o co chodzi, prawda? W każdym momencie, nawet jeżeli jesteśmy w stanie totalnej walki duchowej, kiedy Ojciec był najbliżej Syna, Bóg Ojciec najbliżej swojego Syna, kiedy Syn powiedział, smutna jest moja dusza aż do śmierci, a na krzyżu się modlił, oj Boże mój Boże, czemuś mnie opuści. W Starym Testamencie, w jednym z psalmów, później wam powiem, w którym, chyba że wy odszukacie wcześniej przy okazji, jest coś takiego, kiedy chwieje się moja noga, wtedy wspiera mnie Twoja prawica. Tak jest w jednym z psalmów. Może nie tak dosłownie, ale ta treść i to znaczenie. Później sobie do tego sięgniemy. Mam nadzieję, że to znajdę. Kiedy chwieje się moja noga, wtedy wspiera mnie Twoja prawica. Czy chcecie mieć dar Ducha Świętego, czy nie? Pytanie, z jakiego powodu i z jakiej motywacji chcecie dary Ducha Świętego? Ja sobie też to pytanie zadaję, bo pychotka ludzka jest taka, kochani, że diabeł od razu przychodzi z takim odczuciem, jak masz, to jesteś kimś. Słuchajcie, to z tą pokusą będzie musiał walczyć każdy. I tę pychotkę będzie musiał każdy zniszczyć. Z Bożą pomocą, Bożej łaski. To, że jesteśmy obdarowani, wcale nie znaczy, że jesteśmy kimś więcej. To, że jesteśmy obdarowani, to znaczy, że mamy zadanie służyć. Czyli Jezus Chrystus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stał się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Czyli stał się sługą najniższym. Był niżej niż my wszyscy. Słuchajcie, Bóg się tak uniżył, że apostołom, a w osobach apostołów, całemu Kościołowi, całemu ludowi Bożemu umywał nogi. Najniższą część. Czynił gest niewolnika. Panie, nigdy nie pozwolę Ci się myć. Piotr, jak zwykle. Ale kocham to jego wyrywność, bo cudowne teksty mamy dzięki temu. Naprawdę. Słuchajcie, zauważcie, że wszystkie wpadki apostołów są motywem niesamowitych tekstów w Piśmie Świętym. Naprawdę. To 3/4 Ewangelii by nie było, gdyby nie wpadki apostołów. Najcudowniejszych tekstów by nie było. Niewierny Tomasz. Widzieliśmy Pana. Nie uwierzę. A później co? Nie mielibyśmy tego obrazu Jezusa, który zmartwychwstał i ma rany. Czyli śmierć Jego jest zawsze obecna, zawsze aktywna, zawsze skuteczna. To nie przeszłość. W jednej z prefacji, w tej wczorajszej, w czasie mszy świętej, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Wczoraj było. Nie mielibyśmy tego tekstu, gdyby nie niewiara Tomasza. I cudownego wyznania Pan mój i Bóg mój. I cudownego błogosławieństwa, błogosławieni, którzy... Niesamowite. I teraz pomyślcie to w kontekście tego, co wczoraj mówiłem. Naszych słabości, na każdą naszą słabość Bóg ma obfitość łaski. Na każdą naszą niemoc ma błogosławieństwo. I teraz wracając do tego posłania, do przyjęcia darów Ducha Świętego, oczywiście, że trzeba rozpoznawać swoje talenty, zdolności, uzdolnienia. Jak najbardziej, ale trzeba mieć świadomość, że przypisujemy je Bogu i oddajemy chwałę Bogu. Ale nierzadko Bóg wybiera nie na podstawie zdolności, uzdolnień, talentów i różnych innych rzeczy, tylko na podstawie swoich obdarowań, które udziela na miarę konkretnych sytuacji, w które chce nas posłać, a w których czujemy się najbardziej bezradni i najmniej do tego przeznaczeni. Ja wiem, że pewnym wyznacznikiem tego, do czego nas Pan powołuje, jest nasze obdarowanie w sensie talentu, uzdolnienia i jakieś tam dobre, pozytywne cechy. Też. Ale mnie się wydaje, że o wiele bardziej Bóg powołuje na zasadzie pośle cię tam i w to miejsce, w ten czas, w takie grono i środowisko, gdzie czuć się będziesz najmniej komfortowo i najmniej do tego przeznaczonym. Po to, żebyś nie liczył na siebie i uzdolnienia, których jesteś świadom, ale jedynie i przede wszystkim na moje obdarowanie, które może się objawić. A jakie może się objawić obdarowanie, kiedy nie masz talentów, a potrzebujesz pomocy? Takie zwykłe, naturalne, czy raczej to cudowne? Czy raczej ten charyzmat? Nie? Bo przyjmujemy dary Ducha Świętego nie dla własnej satysfakcji, nobilitacji i świadomości, że jestem kimś więcej, bo nie jestem. Maryja, kochana, cudowna, bez grzechu, wspaniała, niesamowita. Dzisiaj rozważamy w Ewangelii jej hymn uwielbienia, prawda? Święto Nawiedzenia. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na... Słuchajcie, Bóg ma wyczulony wzrok na uniżenie. Boga kuje w oczy, pozytywnie, to co małe. Słowo Boże mówi, niech was pociąga to co pokorne. Boga razi w oczy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to co jest małe. Więc jeżeli odkryjesz w sobie słabości i niemoce, to od razu z tym do Pana Boga. On od razu na to zwróci swój wzrok. I możesz z wiarą oczekiwać obdarowanie. Nie w znaczeniu, że nie podejmować pracy nad sobą. Oczywiście, że podejmować. Ale jednocześnie mieć świadomość, że On jest w stanie uzupełnić każdą twoją niemoc i słabość. Każdą. Powiem takie już, jak to się mówi, jak coś jest takie bardzo znane, oklepane, często powtarzane, nie slogan, tylko nie truizm, tylko... No uciekło mi to słowo teraz. Ale coś takiego oczywistego, co pewnie uszy gdzieś tam wpadło. Czyli Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych. Uzdalnia powołanych. I często uzdolnienie pojawia się w formie konkretnego charyzmatu, daru i obdarowania dopiero w momencie, w którym jest konkretna potrzeba. Do momentu tej posługi stoisz bezradny. Ale jeżeli w wierze staniesz, otworzysz swoje usta, zaczniesz mówić, zaczniesz się modlić, zaczniesz posługiwać, zaczniesz czynić konkretne dzieło, do którego Bóg cię wezwał, charytatywne, pełne miłosierdzia, ogromnej pomocy, to w tym momencie Bóg zaczyna działać, bo w tym momencie zaczyna wlewać swoją łaskę. I czujesz, że to nie jest od ciebie, tylko od Niego. I czujesz się tak wyniesiony, tak zauważony. Najbardziej zauważonym możesz się czuć w momencie, kiedy służysz. Nie w momencie, kiedy tobie służą. Pamiętajmy, kochani, że etap bycia kochanym to jest pierwszy etap. I to jest etap taki dziecięcy, bardzo. Ale z tego etapu Bóg chce nas wyprowadzić do drugiego etapu. Do jakiego? Gdzie będziemy o wiele bardziej szczęśliwi, wedle słowa zapisanego w Dziejach Apostolskich, które Łukasz zapisał, a są to słowa Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest nie wiem, jak jest u was we wspólnotce, ale pewnie w każdej jest podobnie. Są momenty, kiedy jest większa gorliwość i większa otwartość. Później przychodzi taki czas, wiecie, takiego trwania, wytrwałości i trzeba ludzi do jakiejkolwiek posługi i ile się trzeba naprosić. Ile się trzeba nawołać. Dlaczego? Bo idziemy nie za prawdą Bożego Słowa, tylko idziemy za odczuciami. Pomóż, nie mam czasu. Pomóż, muszę już lecieć, bo coś tam jest. I słuchajcie, argumenty zawsze się znajdą. I czasami są naprawdę słuszne i czasami trzeba zostawić i polecieć. No, pewnie. Ale w wielu przypadkach jest tak, że jak tylko jest wyzwanie do posługi, do służby, choćby najprostszej, to jest nie teraz, później. Tak jak wam mówiłem z tymi górami, idź Marek, powiedz, a co będę mówił, to takie proste. Później pognałem z zawstydzeniem, no nie? Ale wiecie, co straciłem? Straciłem pierwszą radość. Wiecie, co to było? Jakby bardziej było serce otwarte, jeszcze rozradowane, jeszcze bardziej tak po Bożemu rozkręcone, gdybym tak wierzę powiedział, nie wiedząc, co tam wymodlili, powiedział, wiecie co, no takie góry były, a później bym się dowiedział, że dokładnie o to chodzi. A tak to oczywiście, że poszedłem ucieszony, ale wiecie, z taką frustracją, no i znowu, no ile razy mam ci mówić? A czego się człowiek boi? Boi się wpadki, boi się pomyłki. Boi się tego, o czym wczoraj mówiłem, że zaraz będzie osądzony, że inni się będą na niego patrzeć, że sobie coś pomyślą. Kto za tym stoi? Pycha, szatan, diabeł, oskarżycie. A jak się pomylę? No i co z tego, że się pomylisz? Największe namaszczenie, jakiego doświadczałem i działanie Ducha Świętego było po tak moich totalnych wpadkach. Uwaga, nie wolno wyciągać wniosku, że zawsze muszę najpierw wpaść, żeby później było namaszczenie. Wiadomo. Ale ja się nie spodziewałem w ogóle, że Bóg w takim namaszczeniu będzie za chwilę działał. Nie spodziewałem się tego. Ale przed chwilą była taka wpadka, i takie poznanie swojej słabości, że najchętniej bym się pod ziemię zapadł. Więc znowu, że repetycja mater studiorum, więc ci, którzy może to słyszą po raz któryś, to niech wybaczą. Dawno, dawno temu, lat za 20 co najmniej, byłem na takich rekolekcjach niesamowitych. Każde są niesamowite, te też. Ale tamte pod kątem tamtych rzeczy, które się wtedy działy, i był taki moment, taki motyw, że zacząłem sobie żartować. Wiecie, żartować z narodu wybranego, ach, ci kochani Żydzi, ach, wiecie, oni mają taką swoją nutkę. Oni tak potrafią. I zacząłem w ten sposób, w ten deseń coś tam mówić, tak tłumaczyć jeden, drugi werset biblijny dla śmiechu, dla żartu. Po czym podchodzi taka Ela do mnie. Księże, ja wiem, że ksiądz tak z humorem i w ogóle żartem i to nieobraźliwie, ale ja mam takie bardzo konkretne korzenie. I szczerze powiem, takim jakoś głupio było. Słuchajcie, ja od razu burak. Mówię, Boże, co ja narobiłem? Co, no tak nawet. Słuchajcie, i później no było mi tak wstyd. Wiecie, czułem się taki. Chciałem publicznie przepraszać. Mówię, nie, księdzu, nie przepraszaj, bo nie chciałeś, nie miałeś niczego złego jakoś tam na myśli, ale mówi, dobrze, przepraszam cię, Lu, nie będę, już nie będę, koniec takich tam żartów czy dowcipów. I słuchajcie, później przychodziło takie poznanie, jak stawałem, nagle przychodziła myśl, tak jak wam mówiłem, ten słoń, to wypowiadanie. Ja ledwo co wypowiedziałem słowo, przychodził konkretny efekt. Osoba była uwalniana. Osoba była doświadczała niesamowitej przemiany. Ja po prostu sam się dziwiłem, Boże, co się dzieje? To wczorajsze niedowiary. To wczorajsze niedowiary. Dlatego bardzo bym chciał was na to uczulić, że moc słabości się doskonali, że ilekroć nie domagasz, tylekroć jesteś mocny. Święty Paweł w swoich listach pisał: 3 razy prosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie. O co prosił apostoł narodów? Totalny charyzmatyk, misjonarz całego basenu Morza Śródziemnego. Panie, odejdź ode mnie. Dlaczego? Bo jestem do niczego. Co na to Jezus? Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Z czego się będę chlubił? Żeby wzrastała we mnie moc Chrystusa. Chcecie być mocni, ale w Panu siłą Jego potęgi musimy ruszyć jeszcze bardziej naprzeciw naszym słabościom. Po to, żeby je rzeczywiście z nimi się zmierzyć. I żart, może znowu mi przyjdzie przepraszać, może znowu się na namaszczenie liczę, nie wiem. To tak z uśmiechem. Dla tych zwłaszcza, co może go nie słyszeli. No, był taki zakład dla tych, którzy nie domagali tak psychicznie, no i taki Bysio. Bardzo fajny, szczęśliwy człowiek, ale z takim umysłem dzieciątka. No ale kafarek niesamowity wyleciał z siekierą w ręku, lata. Zobaczył jakiegoś gościa, zaczął za nim biec. Tamten biedny, przerażony ucieka, ale ten Bysio goni za nim z tą siekierą. W końcu trafił w taką amerykańską ślepą uliczkę, 3 ściany, 1 z przodu, 2 z boku. Nie ma gdzie uciekać. Ze zmęczenia już padł, powiedział, a niech mnie zaciłka. Już się nie dzieje, co chce. A Bysiu podbiega, daje mu siekierę i mówi, teraz ty gonisz. I w drugą stronę, i w nogi. Słuchajcie, dopóki nie staniemy naprzeciw naszym słabościom, one będą mieć wymiar taki. Jeżeli uciekam, to się powiększa. Jeżeli stanę na przekrów i zmierzę się z tym, słaby totalnie, ale ze świadomością, że imię Boże w Ewangelii Mateusza, jakie objawił, o czym jeszcze powiem, Józefowi anioł we śnie, to imię Emanuel, Bóg z nami. A jeżeli Bóg jest z nami? Rozumiecie? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Końcówka 8 rozdziału listu do Rzymian. Bo cały sobie warto przeczytać, nie tylko list, no nie? Ale zwłaszcza 8 rozdział. Nowe życie w Duchu Świętym, w Chrystusie. I ten cudowny hymn. To z Jego powodu będą nas zabijać, będą nas prowadzić jak owce na rzecz przeznaczone, ale we wszystkim tym będziemy odnosić zwycięstwo, bo ani życie, ani śmierć, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moc, ani władza, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Panu naszym. Amen. Amen. Dlatego cieszcie się, że jesteście słabi. Żeby moc Boża w was zamieszkała. I już zupełnie na koniec. Ja wiem, że tak ciężko mi wylądować, ale to taki mój charyzmat. Wiecie, kiedy kapłańskie serce cieszy się najbardziej? Kiedy szczerze, autentycznie, skruszone serce strasznego grzesznika przychodzi. I wywala takie sprawy, że tak drży i tak się boi, bo odczuwa, że jest totalnie przegranym gościem, bo tak straszne rzeczy porobił, że tu już nie ma szans. A wiecie, co się po drugiej stronie dzieje? Bóg tak się trochę dzieli swoim sercem wtedy. Tak trochę, bo jakby się całym podzielił, to bym padł tam martwy od razu. Nie zniósłbym tego nadmiaru miłości. Skoro kropelka jest taka, to co dopiero serce Boże czuje? Ile razy ja ryczałem w konfesjonale ze szczęścia. Ludzie się mnie pytają, nie jest ci księdzu tak ciężko? Gdzie ciężko? Mówię, dla mnie to jest terapia, ja tam wychodzę po rekonwalescencji, mówię. Naprawdę. W Świdnicy, kiedy mieliśmy tak dużo spowiedzi, myślałem już, taki ze mnie grzesznik, taki drań, taki w ogóle. Schodziłem na swój dyżur, bo tam cały dzień kościół otwarty i godziny mieliśmy. Jak mi Pan Bóg przysłał takiego ludka? I za chwilę, wiecie, tak czuję, jak ja się prostuję. Marek, ty mówiłeś o jakichś trudnościach? To w ogóle miałeś jakieś problemy? No nie? Zupełnie. Dlatego popatrzcie, a kiedy możesz doświadczyć czegoś takiego? Kiedy zdecydujesz się, żeby Pan Bóg cię posłał do takich ludzi, którzy w swoich zranieniach, którym w swoich zranieniach do pięty mnie sięgasz. I zobaczysz, jak będziesz lajtowe życie. Bo taką łaskę będziesz widzieć. Teraz już naprawdę amen.